Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość chce, by drugie pytanie w referendum ogólnokrajowym dotyczyło kwestii wieku emerytalnego. Propozycję ogłosiła w sobotę w mediach społecznościowych wiceprezes partii i była premier Beata Szydło. Pytanie miałoby brzmieć, czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na konferencji w Bachowicach w województwie małopolskim była premier Beata Szydło podkreśliła, że Polacy mają prawo decydować o swojej przyszłości.
Dajemy Polakom wybór. To państwo macie decydować o swojej przyszłości. Prawo i Sprawiedliwość jest tym ugrupowaniem, który zawsze szanuje wolę obywateli. Pytamy zwykłych Polaków, jak państwo wyobrażacie sobie swoją przyszłość? Jakiej Polski państwo chcecie? Możemy wszyscy wypowiedzieć się na ten temat w referendum. Warto to zrobić, bo jeżeli jednoznacznie Polacy odrzucą w przyszłości ewentualność podwyższenia wieku emerytalnego, powiedzą nie, nie chcemy, nie zgadzamy się i wynik referendum będzie jednoznaczny, to nie wyobrażam sobie, szanowni państwo, aby jakikolwiek rząd, aby jakikolwiek polityk w Polsce miał już pomysł na podnoszenie wieku emerytalnego.
W piątek Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło akcję przedstawiania propozycji kolejnych czterech pytań referendalnych. Pierwsze z nich ma brzmieć, czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? Referendum ma się odbyć razem z wyborami parlamentarnymi, wyznaczonymi przez prezydenta Andrzeja Dudę na 15 października. W Polsce rozpoczynają się obchody Święta Wojska Polskiego. W ich ramach minister obrony Mariusz Błaszczak w Warszawie wręczył odznaczenia i wyróżnienia żołnierzom, którzy pomagali ludziom w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, między innymi ofiarom wypadków drogowych czy pożarów. Szczególne podziękowania szef MON-u przekazał wojskowym, którzy strzegą granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Białorusią przed atakiem hybrydowym, którego scenariusz powstał na Kremlu. Minister Mariusz Błaszczak zaznaczył, że postawa ofiarności i zaangażowania, jaka cechowała naszych wojskowych walczących z bolszewikami w 1920 roku, stanowi wzór dla dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego.
Tacy są polscy żołnierze, a więc z jednej strony dziedziczą tradycję swoich poprzedników z 1920 roku, z drugiej strony są równie ofiarni i zaangażowani w niesienie pomocy tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. To wasze zadanie, panie i panowie żołnierze Wojska Polskiego, żeby służyć innym, żeby służyć ojczyźnie, żeby służyć Polsce. Moim zadaniem jako ministra obrony narodowej jest stworzenie dobrych warunków dla tej służby, stąd też i uposażenia wojskowe, które sądzę, że są godne, stąd też i nowoczesny sprzęt, nowoczesna broń, która trafia konsekwentnie na wyposażenie Wojska Polskiego, stąd też i zwiększenie liczebne Wojska Polskiego.
Z kolei w Jaryłówce, gdzie ulokowane jest tymczasowe obozowisko wojska stacjonującego na granicy z Białorusią, szef MON-u poinformował o stworzeniu wojskowego zgrupowania zadaniowego w operacji RENGAF. Celem jest szkolenie Wojska Polskiego w województwie podlaskim nieopodal granicy, a także stanowienie odwodów w przypadku pogorszenia sytuacji.
Charakter tej operacji, tego wojskowego zgrupowania zadaniowego, to charakter szkolno-obronny. A więc pamiętajmy o tym, kiedy słyszymy tą propagandę kremlowską, która mówi o tym, że Wojsko Polskie jest gromadzone przy granicy z Białorusią. Rzeczywiście jest gromadzone, ale po to, żeby odstraszyć agresora, po to, żeby wzmocnić granicę, po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Tak jest i tak będzie, mimo tych różnych fake newsów, mimo tych różnych akcji dezinformacyjnych.
Minister Mariusz Błaszczak poinformował, że na stanowisko dowódcy zgrupowania zadaniowego w operacji RENGAF powołał pułkownika Arkadiusza Mikołajczyka, a na stanowisko zastępcy dowódcy pułkownika Grzegorza Kaliciaka. Przypomniał też, że pod dowództwem Straży Granicznej trwa operacja Gryf, mająca za zadanie uszczelnienie granicy z Białorusią. Z Warszawy wyruszył w sobotę 23. Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński imienia komandora Wiktora Węgrzyna. Wydarzenie zainaugurowała msza święta w Świątyni Opatrzności Bożej. Następnie odbyła się uroczystość przy pomniku katyńskim na Placu Zamkowym. To punkt startu rajdu. Motocykliści udają się w miejsca związane z historią Polski. Jednak w tym roku, ze względu na wojnę na Ukrainie, tradycyjna trasa została zmieniona. Uczestnicy rajdu będą na Kresach Północnych. Odwiedzą m.in. Litwę, Łotwę, Estonię oraz Finlandię. Wiceprezes stowarzyszenia, które organizuje rajd katyński, Grzegorz Gajewski, na antenie Radia Maryja podkreślał, że celem inicjatywy jest przede wszystkim upamiętnienie ofiar totalitaryzmu i oddanie hołdu polskim bohaterom.
Dlatego na trasie rajdu znajdą się ponary, miejsce kaźni Polaków z Wileńszczyzny. Znajdzie się Piaśnica, to już na koniec rajdu, miejsce kaźni polskich gdańszczan. I to będzie ta kwestia upamiętnienia. Ale podążamy też zwykle śladami chwały oręża polskiego. I te inflanty łączą się nierozerwalnie z postaciami polskich wielkich hetmanów, Jana Karola Chodkiewicza i Krzysztofa Pioruna Radziwiłła. Będziemy właśnie pod Kirchholmem, będziemy pod Kiesią, będziemy pod Kokenhausen, tutaj gdzie Polacy zwyciężali, gdzie oręż polski, husaria polska zdobywała swoją nieśmiertelną sławę.
Podczas rajdu motocykliści planują też na swojej trasie spotkania i rozmowy z Polakami. Inicjatywę docenia pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak. Sekretarz stanu w kancelarii premiera dodał, że rajd jest m.in. świadectwem patriotyzmu jego uczestników.
Rajd katyński to 23 lata tradycji i konkretnych działań. To także pokazanie naszym rodakom żyjącym na wschodzie, że Polska o nich pamięta. Polacy na motocyklach docierają do naszych rodaków i to są bardzo ważne dla nich chwile. To wreszcie pokazanie mieszkańcom krajów, w których pojawiają się motocykliści rajdu katyńskiego, że Polska pamięta o swoich bohaterach. Wierzcie Państwo, na przedstawicielach tych krajów na wschodzie nasi motocykliści robią ogromne wrażenie i to, że ludzie na motorach także kultywują pamięć o naszych bohaterach, jest też bardzo ważnym patriotycznym świadectwem.
Rajd zakończy się 27 sierpnia w Gdańsku. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują Radio Maryja i Telewizja Trwam. Prezes Polskiej Grupy Energetycznej powiedział, że NABE gwarantuje Polsce bezpieczeństwo. W tym tygodniu PGE, Tauron, Enea i Energa podpisały dokumenty ustalające warunki transakcji nabycia przez Skarb Państwa aktywów węglowych posiadanych przez te podmioty. Więcej Grażyna Bagińska.
Do NABE trafić mają aktywa węglowe kontrolowanych przez państwo 13 spółek energetycznych. Utworzenie NABE ma się odbyć w dwóch etapach. W pierwszych Skarb Państwa nabędzie od spółek PGE, Tauron, Enea i Energa, ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych. Następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. GIEK będzie następnie funkcjonować jako NABE. Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski zaznaczył, że utworzenie NABE ma ogromne znaczenie dla Polski.
Bez NABE, bez Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego Polska nie będzie bezpieczna, bo ten podmiot właśnie będzie gwarantował bezpieczeństwo energetyczne, czyli produkcję energii elektrycznej w polskim podmiocie, kontrolowanym w 100% przez Skarb Państwa. To da bezpieczeństwo dostaw, to da bezpieczeństwo dla naszych odbiorców. A z drugiej strony nam, jako spółkom energetycznym, które już będą funkcjonowały bez aktywów węglowych, da możliwości rozwoju, da możliwości pozyskiwania środków finansowych na właśnie niskoemisyjne źródła odnawialne, na magazyny energii, czy wreszcie na wielkoskalową energetykę jądrową.
Ustawa dotycząca gwarancji finansowanych dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego jest obecnie procedowana w Sejmie. Projekt zakłada, że miałaby ona wejść w życie na początku czwartego kwartału bieżącego roku. Termin ochrony gwarancyjnej będzie wynosił 8 lat od dnia utworzenia NABE.
Coraz bliżej ukończenia międzynarodowego szlaku Via Baltica. W uroczystym otwarciu kolejnego jego fragmentu wziął udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Do ruchu został udostępniony 23-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S61 w województwie warmińsko-mazurskim od węzła Ełk Południe do miejscowości Wysokie. To ostatni z trzech fragmentów tej trasy w województwie warmińsko-mazurskim, będącej częścią szlaku Via Baltica. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że jest to kolejny przystanek na trasie dotrzymanego słowa przez Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczoną Prawicę.
To dotrzymane słowo to deklaracja z 2016 roku. Przypominam Łomżę, przypominam podpisanie programu inwestycyjnego. Dzisiaj mogę powiedzieć, że sceptycy nie mieli racji. Bo sceptycy, tamże obecni, przede wszystkim dziennikarze, ale także i politycy opozycji, komentowali to wydarzenie jako kolejną obietnicę Prawa i Sprawiedliwości, obietnicę bez pokrycia. Jestem przekonany, że sceptycy zmienili swoje zdanie, a szczególnie będą mieli okazję do tego, aby cieszyć się z tej drogi, kiedy z niej skorzystają.
Ukończenie budowy odcinka Ełk Południe Wysokie oznacza, że kierowcy mogą już korzystać z drogi ekspresowej S61 o długości przeszło 150 km od Kolna koło Łomży do granicy z Litwą oraz od Śniadowa do węzła Łomża Zachód. Docelowo droga ekspresowa będzie liczyć około 220 km długości i przebiegać przez trzy województwa. Budowa S61 ma duże znaczenie. Wspólnie z drogą ekspresową S8 Wrocław-Warszawa-Białystok na odcinku Warszawa-Ostrów-Mazowiec tworzy korytarz transportowy Via Baltica. Celem budowy tego szlaku jest przejęcie ruchu tranzytowego pomiędzy Europą Zachodnią i krajami bałtyckimi. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.